21:46. Bardzo serdecznie witam wszystkich naszych radiosłuchaczy. Czas na rozmowy niedokończone. Dzisiaj witamy naszych gości, którzy są już obecni w studiu. Pan senator Jerzy Chruścikowski, wiceprezydent KOPA i przewodniczący NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność. Szczęść Boże, panie senatorze.
Szczęść Boże.
I jest też z nami pan Antoni Skóra, członek Rady Krajowej NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Panowie już nie pierwszy raz w antenie, na antenie Radia Maryja, więc cieszymy się. I temat, jaki chcemy podjąć tego wieczoru, KOPA COGECA w trosce o wspólny głos rolników i spółdzielni w Unii Europejskiej, czyli chcemy mówić właśnie o tym, co związane ze spółdzielczością, ze związkami zawodowymi, w takim wspólnym działaniu w rolnictwie na tle całej Unii Europejskiej, a więc wspólnego wymiaru troski o rolnictwo, o to, co konieczne, co potrzebne. No i pierwsze pytanie, bo może dla naszych słuchaczy ten termin być jakimś takim terminem dziwnym czy niesłyszanym. I właśnie co to jest, bo to przecież dwie organizacje, które zrzeszają z krajów członkowskich, tak, różne organizacje, związki zawodowe czy też spółdzielnie rolników, KOPA, COGECA. No i właśnie, co to jest?
No właśnie, początki w ogóle to biorą się od wspólnej polityki rolnej, czyli mówimy rok 1957, kiedy przyjmowano traktat rzymski i wtedy również pomyślano, że kiedy jeszcze początki były, że trzeba organizacje rolnicze utworzyć, które by wspólnie działały w początkach jeszcze Unii Europejskiej. I powstały pierwsze to związki dotyczące Komitet Rolniczych Organizacji Zawodowych, co nazwano wtedy KOPA. No i również następnych roku powstały, również w 59 roku powstały spółdzielnie rolnicze państw Wspólnoty Europejskiej, które stworzyły organizację pod nazwą COGECA. Te dwie organizacje w 62 roku zorganizowały się wspólnie w jeden sekretariat, wspólnie działając razem, gdyż rolnicy, którzy są w związkach zawodowych, często są również członkami spółdzielni. W związku z tym uznano, że trzeba to połączyć i trudno, żeby każda z organizacji zatrudniała swoich ekspertów, swoich działaczy i ustalono, że 1 grudnia 1962 roku utworzyli wspólny sekretariat, żeby działać razem, żeby rolnicy europejscy, wtedy jeszcze ograniczonych oczywiście krajach, bo dopiero były początki wspólnoty, no ale tak krok dalej, no do dnia dzisiejszego jest już 28 krajów, w tym 27 krajów jest zrzeszonych KOPA COGECA i coraz bardziej organizacje się tutaj wzajemnie spotykają, wzajemnie ustalają zasady współpracy, przecież wspólny statut, no ale dwie organizacje mają swoje władze, między innymi władzą, którą jest w KOPA, to podstawową są wszystkie organizacje, związki zrzeszone w KOPA, jest ich z 27 krajów. Między innymi z Polski jest 6 organizacji. Jest to Związek Kółek i Organizacji Rolniczych, jest Związek Rolniczej Solidarności, jest Samoobrona. Te trzy były pierwsze organizacje, które na początku wchodziły. Później dołączyły Związek Branżowy, czyli Federacja Związków Branżowych. Następnie dołączono Izby Rolnicze i ostatnim związkiem Ojczyzna. I to jest 6 organizacji, które znajdują się w KOPA. Oczywiście mamy też przedstawicielstwo w COGECA, gdyż COGECA są to spółdzielcy i tutaj głównie na początku spółdzielnie zostały przedstawiane i reprezentowane przez Związek Kółek i Organizacji Rolniczych, w związku z tym, że one weszły na samym początku i tak to się przyjęło, że tu przedstawicielami reprezentującymi są kółka rolnicze, które mają spółdzielnie zrzeszone jeszcze wcześniej. No oczywiście my nie zamykamy się tutaj na pracę czy podział wprost, mówiąc, że tu jest ta organizacja, gdyż podział wygląda na to, że jest podział narodowy. Czyli każda z organizacji, czy jest jedna, czy dwie, czy trzy w danego państwa, bo jest najwięcej organizacji z Polski, bo jest sześć, ale w innych mają po cztery organizacje, po trzy, po dwie, no niektóre mają po jednej. To jest kwestia właśnie decyzji danego kraju, ale głosy liczą się ważone w głosowaniu przez to, jaki jest duży kraj, ile składki opłaca w danym się kraju. No i oczywiście Polska jest zaliczona do tej szóstki dużej, czyli największych krajów i ma najwięcej, bo ma po 12 głosów tak zwanych ważonych w głosowaniach, czyli mamy tyle możliwości wyrażania swojej decyzji. No ale generalnie można powiedzieć, że większość spraw odbywa się w głosowaniu w konsensusie, czasami są rozbieżności, no to wtedy jest głosowanie głosami, ale generalnie władze wybierane, czy takie głosowania tajne są właśnie głosami ważonymi, czyli tak jak Polska ma, czy Francja, czy Niemcy, czy Włosi, czy można powiedzieć Anglia, no to mają po 12 głosów, to jest Hiszpania, duże kraje, które decydują o tym. A my, Polska, mimo że mamy 6 organizacji, musimy wypracowywać wspólne stanowisko i staramy się te wspólne stanowisko uzgadniać i prezentować. Czasami bywa, że nie ma wspólnego stanowiska. To nie jest tak, że wszyscy jesteśmy jednorodni w Polsce, mamy te same poglądy, bo muszę przyznać tutaj rzeczywiście, że w sprawach różnych, takich jak zasadniczych dla mnie, no to jest sprawa gospodarstw rodzinnych, sprawa dotycząca dla naszego związku, to jest czy może być uprawiane GMO, czy nie. Tutaj się różnimy na przykład ze związkiem branżowym. Związek branżowy uważa, że trzeba dopuszczać tutaj import GMO, dopuszczać tutaj możliwość nawet i uprawy GMO, no ale to każdy ma prawo wyrażać swoje stanowisko i tutaj musimy dochodzić do kompromisu i pewnych rzeczy. Natomiast ja nie zmieniam stanowiska prezentowanego przez RI Solidarność, jak i również kolega Sikora też uważa, że on ma prawo do swojego wyrażania, wtedy decyduje tutaj większość. Ale są sprawy ponad polskie, które trzeba reprezentować dla Unii Europejskiej i patrząc na tradycję, to jak mówiłem tutaj, powstanie organizacji COPA i COGECA łącznie razem, to jest 50 lat w ubiegłym roku, mamy 50-lecie można powiedzieć naszych organizacji. No nasz związek no, nie ma aż tyle 50 lat, bo pamiętajmy, że za czasów socjalizmów nie można było funkcjonować niezależnych związków zawodowych. Solidarność Rolników dopiero ma 30 parę lat. W związku z tym nasze ruch, początki to są 78 rok, to są słynni nasi działacze, jak na naszej ziemi lubelskiej, z której pochodzimy tutaj z kolegą Antoni, to jest Ostrówek, słynny nasz Janusz Rożek, świętej pamięci działacz, który niedawno odeszedł, to mamy takie komitety, które wtedy powstawały, jak Zbroszy Dużej, czy wiele można by jeszcze mówić, ale nie chciałbym o historii mówić, tylko przejść do rzeczy tutaj mówiąc, że my przecież dopiero w 81 roku zarejestrowaliśmy swój związek. Więc Solidarność, mając swoich przedstawicieli, my już spotykamy się dość długo z COPA COGECA, bo mój pierwszy pobyt w COPA COGECA to jest 92 rok, kiedy miałem pierwszy raz okazję być w Brukseli w siedzibie COPA COGECA. Już wtedy rozmawialiśmy, że Polska chce przecież przystąpić do Unii Europejskiej, ale wtedy nie myślałem, wtedy nie wyobrażałem sobie, że na takich warunkach wejdziemy, że kiedy przychodziło do głosowania, do referendum, to Związek Elit Solidarność powiedział, że zdecydowanie nie zgadzamy się na tych warunkach na wejście do Unii Europejskiej. I to musimy uczciwie mówić. My wtedy powiedzieliśmy wyraźnie, że te warunki, które wynegocjowało wtedy rząd SLD, PSL, no nie były dla rolników korzystne. Dostaliśmy 25% tego, co dostawały stare kraje, w tym możliwość dofinansowania z własnego budżetu. Myśmy się wtedy nie zgadzali, no niestety decyzja rządu, decyzja referendum była, patrząc na większość, że więcej pozytywów z innych dziedzin niż z rolnictwa, uznali, że trzeba przegłosować i przegłosowano wtedy. I dzisiaj jesteśmy w tej decyzji, jakiej jesteśmy. Musimy w tej trudnej sytuacji, jakiej się znajduje polskie rolnictwo, walczyć dalej teraz na forum unijnym, gdyż tak jak mówiliśmy wcześniej w programie w telewizji Trwam, te wszystkie ważne rzeczy zapadają już nie teraz tylko w kraju, ale zapadają w Brukseli. To decyzje Komisji Europejskiej, Rady Unii Europejskiej, to decyzje Parlamentu Europejskiego, wydawane rozporządzenia, które są wprost dokumentami obowiązującymi we wszystkich krajach i w Polsce tak samo jak i w Niemczech, więc nasze ustawy są głównie dostosowywane do tych rozporządzeń lub do dyrektyw. Dyrektywy, które właśnie wprowadzają, że kraj może dobrać sobie ewentualne rozwiązania stosując je w danym kraju, ale zalecane już zgodnie z dyrektywą, lub akty wykonawcze, które są, czy to akty delegowane, czy inne akty, które będą obowiązywały wtedy w konsultacji z danymi krajami. No i to jest właściwie dla nas, dla Polski bardzo ważne, że jesteśmy tutaj przedstawicielami organizacji polskich związków, że możemy wyrażać swój głos w COPA COGECA, że możemy swoje stanowisko prezentować i możemy negocjować pewne rzeczy. Tylko należy pamiętać o jednym, że COPA COGECA organizacje to są organizacje, które są opiniodawcze, które są konsultacyjne, które starają się prowadzić dialog, rozmowy na szczeblu tych trzech ważnych podmiotów, jakim jest Rada Unii Europejskiej, jakim jest Parlament, jak jest Komisja, jak i również na forum międzynarodowym, mówimy tu o WTO, czy teraz tych negocjacjach, które są międzynarodowych, dotyczących wspólnych porozumień między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską, czy Kanada a Unia Europejska, więc my też musimy tutaj w tej chwili wyrażać nasz interes, bo podpisane porozumienie teraz choćby nawet z Kanadą, które jeszcze nie jest ratyfikowane, już wiąże też również i Polskę, też wiąże te elementy, które będą wchodziły do handlu, wymiany handlu między krajami Unii Europejskiej, w tym jest Polska, i już tutaj dzisiaj mamy obawy, czy te porozumienie podpisane z Kanadą, które mówi o tym, że niby mamy się równo traktować, a widać, że nie będzie, bo już się mówi o tym, że te kraje mają swoje prawo, mają swoje ekspansje mięsa wołowego na Unię Europejską, którą chcą tutaj nas zalać na wieprzowinę, i tu już są obawy, czy te wszystkie rzeczy zostały tak wynegocjowane, że my sobie możemy pozwolić na to, czy nie. No, to jest wiele prac, które tam prowadzimy. Również moje ostatnie wybory, które były, którym ja zostałem wiceprezydentem razem z wybranym prezydentem Albertem Matem, który jest z Holandii i znamy się, bo już wiele lat tam pracujemy, z wiceprezydentem, którym jest Xavier Bellem, Francuz, kolega przewodniczący FNSA, największego związku federacyjnego we Francji, był tu u nas w Polsce, w naszym związku też. Mamy tutaj kontakty z drugim przewodniczącym, wiceprzewodniczącym Harris Singerem, który jest w Wielkiej Brytanii. Również wybrany został Ricardo Serre, Hiszpan, który jest też wiceprezydentem, moja osoba, jest też wybrany z krajów naszych wschodnich, mówimy tutaj z Węgier, kolega Miklas Slot, jak i również pani Maria Dziełkaja z Łotwy, także jest nas trzy osoby ze wschodniej części Europy, co uważam, że w tej chwili my jako osoby powinniśmy tutaj większy nacisk kłaść na to równopartnerstwo w ramach wspólnej polityki rolnej, że nie możemy być tak dyskryminowani jak do tej pory. Mam nadzieję, że tutaj będzie jakaś większa współpraca. Poprzednio tak było, że przeważnie po jednej osobie było z danego kraju wschodniego. W związku z tym teraz jest troszkę więcej. Mam nadzieję, że COPA i COGECA. COGECA jest też przedstawicielstwo ze wschodniej, tylko jeden Czech jest. Tylko jeden Czech z wiceprezydentów, jeśli chodzi, bo prezydentem jest Christian Pes z Francji, a pozostali z COGECA, z krajów wschodnich jest tylko, można powiedzieć, Niemiec, Portugalczyk, ze Szwecji, jak i również Czech. To jest akurat czterech wiceprezydentów w COGECA. Ale te dwie organizacje, mając wspólny sekretariat, mogą wspólnie wypracowywać stanowiska i to robimy. Również ekspertów mamy wspólnych, którzy pracują, to jest ponad 50 osób ekspertów, którzy pracuje w COPA COGECA, zatrudnionych ze składek, które my tam płacimy. Mamy również tłumaczenia języka polskiego symultanicznego. Mamy wszystkie dokumenty tłumaczone, które wychodzą na język polski, więc to nie jest taka obecność rolników, która nie wie, o co chodzi. Jest to nasz szósty język w Kopa Kodżeka, który jest językiem Kopy Kodżeka, także również mamy zapewnione wszystkie tłumaczenia na różne kongresy, wyjazdy i to jest właściwie duży atut. Gdybyśmy tego nie mieli, to byłoby to naprawdę bardzo trudne, bo przecież wielu rolników nie zna języka obcego i nie mogłoby nawet przetłumaczyć swoich dokumentów, więc ta praca od, mogę powiedzieć, po 2008 roku stała się rzeczywistą pracą i można powiedzieć w pełni, już dzisiaj możemy powiedzieć, że jesteśmy tam aktywni. Mamy prawo również współpracować tutaj na etapie polskich organizacji. My przekazujemy na swoją stronę internetową Eri Solidarność komunikaty, przekazujemy informacje, przekazujemy co robimy, więc ta informacja jest też konsultowana. Pracownicy, którzy nasi są tam w Brukseli, mamy dwóch stałych pracowników zatrudnionych z Polski, którzy pracują na rzecz naszych organizacji i one przekazują na co dzień bieżące komunikaty, co się dzieje. Należy pamiętać, że tam jest ponad 30 parę grup roboczych. Te grupy robocze pracując na bieżąco w sprawach branżowych, mając swoich ekspertów i nasi eksperci tam bez przerwy też są, obserwują, konsultują i są nasi przedstawiciele, którzy wyjeżdżają na te grupy robocze, gdzie tam ustala się tam bieżącą politykę, czy to branżową, czy to sektorową. Te wszystkie rzeczy są no, naprawdę dużo pracy, dużo wysiłku i nie zapominajmy, że to wszystko wymaga wsparcia finansowego, bo składka, którą Polska płaci, jest bardzo wysoką składką, to jest prawie ponad 480 tysięcy euro, blisko pół miliona euro rocznie, to jest potężna składka. My byśmy sami, rolnicy, nie dali płacić rady. No więc tutaj do rządu się uciekamy. Ja muszę podziękować tutaj ministrowi Jurgielowi, który rzeczywiście pierwszy zapoczątkował w tym najtrudniejszym momencie, jak był jeszcze ministrem rolnictwa, zafinansował składkę. Potem ustawa została wprowadzona i ustawą do tego roku mamy finansowanie i stąd zwracamy się do rządu, do parlamentu, żeby chciał przedłużyć finansowanie następne lata, bo cała praca może ukląć w gruzach, jeśli nie będzie finansowania. Nie wyobrażam sobie, że sami rolnicy zbiorą tyle środków finansowych, żeby zapłacić składkę, wynająć biura w Brukseli, zatrudnić pracowników w Brukseli. Trzeba zatrudnić w Polsce, bo przecież to musi być transparentność przekazywania tych wszystkich informacji, kontakt z władzą. To są wymagane duże środki finansowe i wszystko jest po to, żeby lepiej konsultować, lepiej negocjować, lepiej wyrażać nasze stanowiska. I tak nas kiwają, można powiedzieć, w tej Brukseli nieźle, bo takie negocjacje, które się odbywały, mamy wielokrotnie dowody, że przez brak wiedzy, brak informacji zostajemy no, po prostu wykiwani, tak nazwę brzydko, gdyż często rząd nie ma wiedzy i informacji, jaką możemy mu dać. Jeśli dostaje od nas informację, to może wykorzystać. My również od rządu możemy wykorzystać w drugą stronę. Więc jest szansa lepiej reprezentować rolnictwo Unii Europejskiej, pilnując polskich spraw, ale również międzynarodowych i światowych.
No właśnie, kiedy tak pan senator nam przybliżył, czym jest Kopa Kodżeka, te dwie organizacje w ramach Unii Europejskiej, czyli Stowarzyszenie i Związków Zawodowych, tak? I Stowarzyszenie Spółdzielni, prawda? Tak. Spółdzielczych. No i właśnie też mamy tutaj, pan jest oczywiście też przewodniczącym Solidarności Rolników Indywidualnych, ale też mamy tutaj pana Antoniego Skórę, który jest członkiem Rady Krajowej z Rolników Indywidualnych, Solidarność. No i właśnie, panie Antoni, jakby, bo tutaj mamy, widzimy, że Kopa Kodżeka, ona ma ten wymiar głosu, który jest i doradczy, który też chce dbać o interesy rolnictwa, o spójną politykę rolną i też troszczyć się o rolnika tutaj w naszym terenie, więc o rolnictwo też polskie, prawda, bo mamy swoich przedstawicieli w osobie też pana tej wiceprezydenta Kopy, pana senatora Chruścikowskiego. A właśnie ta dzisiaj, gdybyśmy spoglądali na spółdzielczość i na to zawiązywanie się rolników, bo to też jest droga, żeby umacniać siebie nawzajem, prawda, żeby być konkurencyjnymi dla rolnictwa innych krajów, prawda, i też transparentnymi w takim znaczeniu, że no razem no możemy więcej.
Tak, proszę ojca, zgadza się. Jest potrzeba pracy wspólnej. Od 2004 roku znaleźliśmy się zupełnie w innej sytuacji. Chodzi o nas, o rolników, bo ja jestem rolnikiem, prowadzę gospodarstwo rolne, także dotykam tych problemów tak bezpośrednio, czuję je na własnej skórze, prawda? I jest potrzeba takiej pracy wspólnej, bo okazało się, że rynek europejski, ten, który się przed nami otworzył, jest bardzo wymagający. Na pewno przyniósł pewne możliwości, ale nałożył na rolników też i masę obowiązków i po prostu zderzyliśmy się z problemami, których wcześniej nie było. Myślę, że ten pierwszy szok pewnie powolutku zaczyna mijać i zaczynamy myśleć w miarę racjonalnie. Zaczynamy w tej chwili, głównie to młodsze pokolenie rolników, zaczyna poszukiwać rozwiązań takich, które po prostu pomogą w tym dalszym życiu, pomogą w radzeniu sobie, bo niestety administracja unijna jest bezlitosna. Tutaj nie ma odstępstw, tutaj trzeba się ciągle podporządkować i po prostu jeżeli człowiek nie zdąży, no to są bardzo przykre konsekwencje, bo każdy jeden błąd rolnika, no ileś tam kosztuje procentów, prawda, w dopłatach, które ewentualnie płatnicy tacy jak Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa może powstrzymać. Tutaj jest potrzeba współdziałania, jest potrzeba wytwarzania pewnego rodzaju lobbingu, jeżeli chodzi o sprawy rolnicze. Na pewno w tym, to co ojciec powiedział, dużą szansą będzie spółdzielczość. Bo tak się złożyło, że na skutek transformacji w naszym kraju utraciliśmy coś takiego jak handel. Rolnicy produkują, natomiast nie są w stanie sprzedać sami na własną rękę tego, co wyprodukowali. A handlem zajmuje się w naszym kraju zupełnie kto inny. Tutaj byłyby pewne możliwości, jeżeli chodzi o spółdzielczość. Po spółdzielczości, po prawdziwej spółdzielczości, cokolwiek jeszcze nam zostało, bo zostały spółdzielnie mleczarskie i zostały banki spółdzielcze, które póki co są przyjazne rolnikom, bo głównymi udziałowcami tam najczęściej są właśnie rolnicy. Na ten wzór należałoby w przyszłości pomyśleć o być może przedsiębiorstwach, które zajmą się na szerszą skalę obrotem płodami rolnymi. To, co robili nasi ojcowie, dziadkowie w latach 30., broniąc się także przed tym kapitałem zagranicznym, niepolskim, powołując właśnie spółdzielnie, snopy słynne, które jeszcze gdzieniegdzie funkcjonują. Nie? To było bardzo skuteczne. Drobny kapitał zgromadzony w jednym miejscu dawał z czasem pewne efekty i szanse na rozwój dla tych, którzy po prostu sprzedają, którzy handlują. Także ja bym tutaj widział pewne możliwości, natomiast trzeba jeszcze czasu. Rolnicy muszą w pewnym sensie też i edukować się w tym obszarze, bo za wiele tej wiedzy nie ma. Tutaj trzeba się dopiero nauczyć, jak taką spółdzielczość tworzyć, jak w ogóle nią zarządzać, jak ją prowadzić i wreszcie jak z niej korzystać. Także to jest jeszcze przed nami, ale myślę, że to będzie jedna z form, która pozwoli na, jeden ze sposobów, który pozwoli na poprawę tego naszego codziennego życia.
Jeżeli mówimy o poprawie tego codziennego życia, w pierwszym rzędzie mówimy no, o rolnikach, bo trzeba patrzeć na to indywidualnie, osobowo, że to są ludzie, którzy pracują oczywiście na dobro wspólne, jako ojczyzny, ale też na swój byt, prawda? I przez to, że pracują na swój byt, pracuje się na dobro narodu i społeczeństwa. I chcemy, żeby po prostu było sprawiedliwie, czyli żeby za pracę, za to, co wytworzę z płodów rolnych, prawda, czy żeby otrzymywać to, co się należy i że rzeczywiście, żeby te ceny się nam nie gubiły, prawda, że na półce w sklepie mamy taką, a nie inną cenę jakiegoś artykułu, no a rolnik dostaje tyle, ile dostaje, prawda? I to jest ta rzeczywistość, którą chyba każdy z nas doświadcza i widzi, jak to... To może nie są wielkie odkrycia teraz, co ja mówię, ale to są poważne problemy z drugiej strony.
To, proszę ojca, to jest to, o czym my przed chwilą rozmawialiśmy. To jest brak właśnie możliwości wpływu producenta na dalsze losy tego, co wyprodukował. Czyli to jest przejęcie tego handlu przez w tej chwili kapitał na pewno nie nasz. Kapitał, który przyszedł z zewnątrz i on czerpie te zyski. To, co ojciec powiedział, że u producenta to kosztuje tyle, a później w sprzedaży no nie wiadomo ile jest. Trudno nam jest to po prostu zrozumieć, dlaczego to tak jest, dlaczego to jest kilkukrotność, ale ktoś te zyski po prostu zgarnia. Na pewno to nie jest rolnik i potrzeba jest w tej chwili pracy nad tym, żeby przynajmniej część tych zysków do tego rolnika wróciła.
No właśnie, kiedy rozmawiamy też o tej rzeczywistości, spoglądamy na działalność właśnie i tą przez spółdzielnie i przez związki, spółdzielczość i związki. Mamy gdzieś w głowie, panie senatorze, też, bo jeżeli mówimy o rolnictwie, to jest też ziemia, prawda? Jeżeli mówimy o ziemi, no to kwestia gospodarstw rolnych, tego co mamy, kwestia tego utrzymania ziemi. Wiemy, że rok 2016 to będzie czas, kiedy w Polsce będzie możliwość już swobodnego nabywania ziemi. Zatem też jakie działania podejmuje się, aby no i właśnie i od razu zagrożenia, które wynikają z tego, czym jest ziemia dla rolników i co ona za sobą niesie, bo to jest ważne.
No właśnie, mamy tutaj trudne czasy, bym powiedział, w tej chwili, dlatego że, tak jak tu kolega wspomniał, trochę zmieniają się mentalności nam. Trochę zmienia się całe oprzyrządowanie, systemy się zmieniają i wartości się zmienią. Pamiętajmy, że kiedyś gospodarstwo rodzinne, małe gospodarstwo rodzinne służyło wyżywieniu rodziny plus dodatkowo nadwyżki swoje sprzedawała rodzina, z czego się utrzymywała, zakupywała inne produkty i tak dalej. To się zaczyna zmieniać w tej globalnym świecie. Teraz, jak widzimy, to koncerny międzynarodowe próbują przejmować ziemię. Gdybyśmy patrzyli na Brazylię, Argentynę, co się dzieje tam, jest po prostu masowe wyludnianie, wyrzucanie rolników z możliwości bycia rolnikami. My nie chcemy takiego trendu światowego, który prowadzi do tego, że to będą duże korporacje decydować, że są właścicielami ziemi. Takiego czegoś nie chcemy. W Stanach przerabiano to już i mamy ogromne farmy, które i korporacje, które tam, kartery, które tam funkcjonowały i tam w Stanach Zjednoczonych zmieniano program, myśląc o tym, że trzeba przestać finansować ogromne kartery, bo jeśli mówimy o wspólnej polityce rolnej w Unii Europejskiej, tak trzeba pamiętać, że kraje jak Stany Zjednoczone mają Farm Bill, tak zwaną narodową, kilkoletnią politykę i oni też myśleli, jak utrzymywać, żeby opłacalność produkcji była również wyrównywana. W Stanach, w Kanadzie, w innych krajach to jest tak zwane narodowe polityki. I teraz my się zderzamy w tym świecie opłacalności, wyrównując dochody. Jeżeli Unia Europejska zastosowała zasadę, że wspiera swoje stare kraje w pierwszej kolejności, bo im się historycznie to należy, to okazuje się, że oni mają problemy ekonomiczne, ale znacznie lepiej funkcjonują niż my. I teraz w Polsce co się stało, co kolega tutaj wspomniał? Zaczyna brać górę to, że nasi, którzy nie są zorganizowani, przegrywają na cenach, wygrywają ogromne, bym powiedział tutaj, supermarkety, hipermarkety, sieci handlowe, które przejmują zyski i mówimy o tak zwanym łańcuchu cenowym. I to między innymi bardzo mocno naciska COGECA, która jest odpowiedzialna za spółdzielnie, jak również COPA. I my mówimy wprost, tu trzeba zachować wartość dodaną i ci, którzy mają spółdzielnie, mają tą wartość dodaną. Ci, co są właścicielami zakładów, mają wartość dodaną, że sprzedają produkt finalny, a nie surowiec. I trzeba właśnie, a Polska straciła w tym ostatnim okresie prawie, że w większości przemysł przetwórczy. No jakby popatrzeć, to niewiele tego zostało poza mleczarniami, które by spółdzielniami są, a niektóre już są całkiem prywatne spółdzielnie. W związku z tym to rolnicy tracą tą wartość dodaną, czego pilnuje COPA i COGECA, żeby jednak było. I teraz powstał specjalny zespół w Komisji Unii Europejskiej, który pracuje na tym, żeby jak dopracować, żeby ta wartość dodana i również tym łańcuchu cenowym widzieć rolnika, jakąś jemu marżę przyznać, która by jemu by przysługiwała. I tu jest spór, tu jest kłótnia w tej chwili w Brukseli, jak to zrobić. No są propozycje, żeby wprowadzić taki mechanizm dobrowolnych praktyk, które podzielą między sobą. My jesteśmy przeciwni w Polsce i w niektórych krajach, żeby to robić mechanizmem dobrowolnym, a jednak ustawowym, który pozwoli, że te supermarkety, sieci i te inni przetwórcy nie będą tutaj nas traktować jak przysłowiowe ostatnie koło odwozu i co wam resztę spadnie, to dla was. I dlatego uważamy, że ten mechanizm powinien być wspólnie wypracowany. I to z tego wynika, czy rolnik dzisiaj ma mieć zyski, czy on chce uprawiać pole, czy nie. Bo dzisiaj nasi, no można powiedzieć, ojcowie dzisiaj, już my i synowie przyjmujący, młodzi rolnicy gospodarstwa, no zastanawiają się, szczególnie młodzi, czy gospodarstwo przejąć, czy nie przejąć. Czy być tym następcą, brać tą ojcowiznę, bo to się nic zaczyna nie opłacać. W związku z tym my musimy po pierwsze przywrócić to, że opłacalność jest w rolnictwie i w ten sposób świadomie namawiać młodych rolników do przejmowania gospodarstwa. Bo ten patriotyzm jeszcze nam jest zaszczepiony do ziemi. My go mamy z pokolenia na pokolenie, ojcowiznę przejmujemy, ale niektórzy młodzi już nie. I teraz jest pytanie, kto się bije o ziemię? No, bije się o ziemię Polak, który czuje te wartości i chce mieć tą ziemię. Ale dużo już osób zaczyna mówić, że spokojnie, to już mi się nie opłaci, to nie. Stąd my uważamy, że gospodarstwa rodzinne, które są, powinny być dalej gospodarstwami rodzinnymi. My nie mówimy o powierzchni na dzisiaj. My nie mówimy, ile to mać. Co prawda w ustawie o ustroju rolnym jest zapisane, że gospodarstwo rodzinne, które jest wpisane w konstytucji, bo mamy zapis konstytucji, podstawą gospodarki rolnej jest gospodarstwo rodzinne. W związku z tym zapisane w ustawie o ustroju rolnym jest, że do 300 hektarów traktuje się gospodarstwo rodzinne. To świadczy o tym, że rolnik może nabyć dzisiaj 300 hektary. I to pokazuje, że taka przyjęta norma przed wejściem do Unii Europejskiej, ona była w ostatniej chwili podjęta, zapisała, że ziemię może się nabyć rolnik do 300. Nie ważne, co nabył wcześniej, ale od momentu wejścia w życie ustawy. I teraz stoimy przed dylematem. Te same zapisy w ustawie wprowadzono również, że to będą obowiązywać do roku 2016, wolny obrót ziemi będzie po 2016 roku. I co teraz my na to? My się obawiamy, a szczególnie nasi rolnicy, którzy mieszkają na terenach zachodnich, północnych, nawet i tutaj rejony i centralne, jak Kujawy już prawie w tę stronę, gdzie jeszcze trochę ziemi państwowej zostawało, boją się, że kapitał obcy wykupuje. I dzierżawcy, którzy są, nabyli dzierżawę, też chcą wykupić to, co jest. Dlatego rolnicy polscy protestują i mówią, że ziemia ma być dla polskiego rolnika. I nasze obawy idą dalej, dlatego że ten rząd niby w negocjacjach po tych protestach obiecywał, że rozwiąże problem, i nie rozwiązuje tego problemu, nie przygotował ustawy do tej pory, która by ograniczała obrót ziemią. My nie mówimy, bo skoro jest podpisane traktatowe porozumienie, że zakazujemy sprzedaży ziemią, tego się dzisiaj nie da wprowadzić, bo już tak Polacy przegłosowali i tak to jest w referendum, ale możemy zastosować mechanizmy tak, jak stosuje się we Francji, jak stosuje się w innych krajach, że pierwszeństwo nabycia przysługiwałoby rodzimemu rolnikowi, sąsiadowi, o rozłogu określonym, młodemu rolnikowi. To jest możliwe i tak inne kraje robią. I dziwię się, że polski rząd nie robi, a ostatnio rozmawialiśmy z kolegami z Rumunii, nawet na posiedzeniu tutaj wspólnym, i Rumunii twierdzą, że już przygotowali ustawę, już wprowadzili ustawę, która ogranicza obrót ziemią. Węgrzy wprowadzili ustawę ograniczającą obrót ziemi. Więc to jest pokazywanie, że inne kraje dbają, a nasz polski rząd jakby się odciąga, nie spieszy. Co prawda mówi, że 16 rok jeszcze daleko, ale my nie czekajmy na 16 rok, bo zanim się doczekamy, to może być to za późno. Stąd chcemy, żeby już, my wiele prac już jako ja u siebie w Senacie wykonałem, przez nas związek, koledzy tutaj w Sejmie też. Jest projekt już złożony w lutym przez Prawo i Sprawiedliwość, który już w części zapisuje pewne uregulowania do ustawy o ustroju rolnym. No niestety ta koalicja nie chce przygotować ustawy. Cały czas mówi o założeniach, o konsultacjach. Już od lutego minęło, mamy już prawie listopad, a dalej nie ma projektu i mówi, to trzeba powołać zespół roboczy, to trzeba będzie dyskutować i dyskutować, pytanie dokąd. A rolnicy mówią, to trzeba wykonać natychmiast. I rząd nie chce włożyć starań w to, dołożyć jak w wielu innych dziedzinach i skutek jest taki, że my się obawiamy. A moja obawa i moich kolegów jeszcze gorsza jest. Dlatego, że jak nie będzie opłacalności, nie będzie tych młodych chętnych do nabywania ziemi, ziemia i tak w niektórych regionach jest odłogiem, leży nieużytkowana, a prawie 2 miliony hektarów ostatnio zostało wyłączone z produkcji rolnej, to proszę zobaczyć, 2 miliony hektarów, to niektóre kraje nie mają 2 miliony hektarów w Unii Europejskiej powierzchni, bo są małymi krajami, a my tyle potrafiliśmy wyłączyć ziemi tylko dlatego, że stosuje się takie mechanizmy braku opłacalności lub inne czynniki, które powodują, że rolnicy nie uprawiają tej ziemi. I my uważamy, że trzeba natychmiastowego działania i rolnicy mówią, że jeżeli tak dalej będzie, będą protestować. Nie możemy czekać bezczynnie. I rząd musi podjąć działania, bo w innym przypadku to możemy tylko liczyć, że inna koalicja się stworzy, dopiero inna stworzy. Natomiast takie prawo. Ja uważam jedno, że rolnicy powinni mieć gospodarstwa rodzinne, powinni przejmować te grunty i nie powinno być tak, że nieopłacalność produkcji, która coraz bardziej pokazuje, rolnicy sami oddadzą ziemię. I przykład jeden, który miałem na spotkaniu, bo już wiele tam było, ale taki podam z powiatu chrubieszowskiego, z tamtego rejonu. Ja mówię do kobiety, do wielu rolników na tej sali, którym tłumaczę, czym grozi wam, jak po 16 roku przyjdzie obcy kapitał, nieważne skąd, ale będzie wam płacił, żeby kupić ziemię, tą ziemię, którą na Zamojszczyźnie Niemcy wysiedlali nas stąd, na siłę wyście bronili, nie oddali, a teraz wy możecie to sprzedać za przysłowiowe srebrniki. Wstaje kobieta na sali i do mnie mówi, proszę pana, ale pan mi powiedział coś, co ja już sobie wymyśliłam, że jak przyjdą obcy, to ja im sprzedam, bo zapłacą lepiej. To mnie przeraziło, że nawet w myśleniu takim jest myślenie już nawet, że jak przyjdzie obcy kapitał, zapłaci lepiej, to ja sprzedam. To jest no coś, co trzeba już bić na alarm. Bo jeśli takie myślenie w głowie zaświtało, to może się zdarzyć, że ci, którzy dzisiaj mają po 5, po 3 hektary, przyjdzie kapitał, nie wiem czyj, może być i chiński. Nie wiemy, czyj ten kapitał będzie. I będzie wykupywał ziemi. Może się tak zdarzyć, że będą latyfundia powstawać, jakieś duże, które będą... My mówimy nie. Polska nie może być jakimiś farmami ogromnymi, nie może być to Ameryka, która zrobiła u siebie, bo ma inne tereny. W Europie nie ma modelu takiego. Są gospodarstwa rodzinne. My chcemy pilnować gospodarstw rodzinnych i chcemy, żeby ziemia była tylko dla nas, dla tych, którzy tam mieszkali, uprawiali z pokolenia na pokolenia. To jest nasza ojcowizna i trzeba tak ustawić ustawy, żeby była w pierwszej kolejności do nabycia, jak zrobili Francuzi, jak teraz Rumuni. Polska też musi to robić.
No właśnie, tylko rodzi się to pytanie, kiedy o tym... Pytanie bardzo proste. No bo widzimy, że z wartości ziemi nawet, przywiązania do ziemi, tutaj wchodzi kwestia właśnie, ten nawet przykład, który jest takim bardzo smutnym przykładem, że tak, takie myślenie też wdziera się w serca ludzi, w umysły ludzi, że no przyjdzie ktoś, kto da więcej, to sprzedam. Nieważne, że to pójdzie, prawda, w jakieś wielkie korporacje, które zaczną być tak konkurencyjne przez swoją wielość, że no stłamszą rolników, no bo to zasada gospodarki i tej potęgi, to każdy wie, jak to wygląda, ale Ale no dziwi, naprawdę dziwi postawa, dlaczego się nic nie robi w tym względzie. To jest takie pytanie, które pewnie sobie stawiamy, ale co za tym się kryje? Czy interesy, czy biznesy, czy lobby, no, lobby jakieś, no...
Proszę ojca, zazwyczaj, tak jak mówią starsi, doświadczeni ludzie, w potocznym takim powiedzeniu ryba psuje się od głowy. I myślę, że to jest, tutaj można zastosować ten przykład, bo jeżeli rządzących nic nie obchodzi, co się z tą ziemią będzie działo, jeżeli ich nie obchodzi, jaki model będzie miało polskie rolnictwo, nie obchodzi ich to, czy rolnicy będą żyli z ziemi, czy z czegoś innego, po prostu zajęli się tylko i wyłącznie pracą typowo urzędniczą i co w Brukseli powiedziano, to jest święte albo jeszcze świętsze, po prostu nie jest, powiedzmy, jakimś tam przeciwnikiem dla nich urzędnik brukselski, tylko ten rolnik, który się musi do wszystkiego dostosować, no to trudno jest się dziwić, że są takie przykłady, bo po kolejnych próbach podejmowanych przez rolników jakiegoś życia godziwego z tych hektarów, kiedy kolejny raz są niepowodzenia, no to są ludzie, którzy myślą, jak z tym wreszcie skończyć, jak od tego odejść, jak się tego wreszcie pozbyć. No oczywiście za godziwe pieniądze. Kto zapłaci? Sąsiad zapłaci? Sąsiad ma niewiele więcej niż on, prawda? Więc trzeba szukać tego, który trochę lepiej zapłaci. A może to będzie właśnie szansa, więc ja się ludziom w ogóle nie dziwię, że tak jest, bo po prostu brakuje naszej narodowej polityki odnośnie rolnictwa. Nie ma tej polityki. Nie ma komu powiedzieć, w ogóle nie ma próby takiej. Nikt nie podjął jak do tej pory, przynajmniej przez tych ostatnich kilka lat. Jak to rolnictwo powinno wyglądać, jaki powinien być jego kształt i z czego w ogóle, z czego ci rolnicy powinni żyć na dalsze lata, jaka jest jego perspektywa. Nie ma czegoś takiego, to jest dla mnie bardzo dziwne, bo rolnik wstając rano ma zorganizowany dzień, wie co będzie dzisiaj robił, wie co będzie robił za tydzień i wie co będzie robił w marcu, w maju i w kolejnym miesiącu danego roku, bo po prostu planuje, bo myśli. Nie wiem co robi rząd.
Ale panie Antoni, zatoczyliśmy pewien krąg, pewne koło, bo wyszliśmy od tych, od producentów, prawda, od handlu, że to wszystko jest nieopłacalne, jak widzimy. No nie wszystko może, ale jest niesprawiedliwe w znacznej części. No i wtedy to rolnictwo nie jest dla tych młodych, przyszłych pokoleń i wartością, i taką chęcią pozostania, prawda, by tą ziemię uprawiać. No więc widzimy, że kiedy wchodzi obcy kapitał, no to żeby jakoś żyć, no to ktoś powie, dobrze, ja już nie mam sił, daję zdrowie, życie, prawda, pracuję na tej roli, a to po prostu, nie wiem, przekracza moje siły. No i może dojść do takiego, że no właśnie sami przez brak tej wspólności, takiej, też o tym dzisiaj mówimy, prawda, że trzeba się organizować po to, żeby właśnie stawiać się silnym.
Ale ojciec tu ma rację, mówiąc o tym, bo my pokazujemy jeszcze jeden element, że właśnie przedsiębiorstwa, które były, zostały sprzedawane i zostało większość przedsiębiorstw dzisiaj w Polsce sprzedanych, a szczególnie przemysłu rolno-spożywczego, i teraz te koncerny międzynarodowe poprzejmowały, czy przemysł paszowy, czy mięsny, czy olejowy, to już prawie wszystko jest zabrane, czyli zakłady prawie owocowy. Nie ma, owocowy i inne, jest poprzejmowany. W związku z tym to oni decydują, szczególnie już te korporacje, bo to już nie tylko jest tam jeden, jakiś inny, są międzynarodowe korporacje, które poprzejmowały i one decydują o tym. I teraz jest pytanie, czy zakłady przemysłowe, nie tylko rolnicze, też zostają sprzedawane. Została nam jeszcze tak zwana ojcowizna, ziemia i lasy, które rosną też na ziemi. Tu już była próba zamachu na to, żeby lasy sprywatyzować, czyli jeszcze sprzedać lasy. Więc my mówimy jako ludzie, którzy przywiązani i bronili, nasi ojcowie, to trzeba powiedzieć, bronili przed kolektywizacją w latach powojennych. Nie dali sobie zabrać ziemi, skolektywizować. Tak? Jedyna Polska, która się ostała. I dzisiaj czujemy to samo zagrożenie, tylko bardziej inteligentnie, bardziej mądrze, nie przymusowo, nie na siłę, żebyśmy się sami metodami ekonomicznymi wyrzekli tego. I my, którzy czujemy tą ziemię, mówimy nie, bo nie po to ojcowie nam to przekazali. I my mówimy swoim dzieciom, nie, no ja jestem szczęśliwy, że mój syn przejął ziemię ode mnie, tak? Ale wielu moich kolegów, ty jesteś mądry, że twój syn wziął. Ale niektórzy nie chcą tej ziemi przejąć. Więc tego się obawiamy i chcemy mówić, wskażmy to, co powiedział Antek, wskażmy tu mechanizmy, które mówią, że gwarantuje się minimum dochodowości, bo to nie jest warsztat pracy zamknięty, że można dzisiaj zamknąć, przestawić inną produkcję. To jest warsztat pracy wielkiego ryzyka, który wymaga ochrony jakiejś polityki, jak nie europejskiej, to narodowej, a skoro narodowe są wspólne w Europie, to musi być to ustalone i tego pilnują, powiem, za nas lepiej. Francuzi, Niemcy, Holendrzy. Tylko oni widzą swój w tym interes. Widzą poważny interes. I nie martwią się, że my mamy niższe dopłaty. Oni się tym nie martwią. Oni nie martwią się, że są, że nasz rynek zdobywają choćby nawet warchlakami, który się dzisiaj parę milionów warchlaków sprowadza do Polski z Danii czy z innych krajów. Oni się tym nie przejmują i mają rynek swój. Więc oni wykorzystują pewne elementy wspólnej polityki rolnej, ale Polacy muszą być bardziej zorganizowani. Polacy muszą nie dać się temu wszystkiemu, ale też Polacy muszą mieć dobry rząd, który broni ich interesów i daje im równe szanse. A nie jak ten rząd, który w negocjacjach ogłosił sukces, a załatwił znowu na 7 lat następny niekonkurencyjność polskiego rolnictwa. I dlatego my bolejemy nad tym, że ten minister rolnictwa, który ogłosił sukces, no ma porażkę, bo nie załatwił rolnikom konkurencji, równej konkurencji w Unii Europejskiej, bo my nie żądamy pieniędzy. My nie żądamy ich dużo, żeby było. My chcemy równych warunków konkurencji. Niech Francuz ma tyle samo, co i Polak, niech ma. Ale nie chcemy, żeby my byli w drugiej kategorii. To nam tylko spłaszczyli w tych negocjacjach, troszeczkę wyrównali i to jest odrobina poprawy, ale dalej jest niekonkurencyjność. I stąd mówimy, że trzeba zabezpieczyć konkurencyjność, żeby zachęcić rolników do uprawiania tej ziemi i żeby nie oddali ziemi. Dlatego tak ważny element ojciec podniósł, bo już jak sprzedali warsztaty, to można drugi postawić, ale jak zabiorą ziemię, to nie ma ojczyzny.
Kiedy mówimy o tej konkurencyjności, o tym wszystkim, co związane z ziemią i o tym, że chcemy tutaj budować, tak myślę, że wspominaliśmy już na początku GMO, czy żywność, która jest hormonalnie, prawda, tutaj ubogacana, że tak się wyrażę, a to też jest przełożenie na rynek, no bo ta żywność, no jest, ona jest konkurencyjna w cenie przede wszystkim. Już nie mówimy o zdrowiu, prawda? No i teraz jak się też musimy bronić? Wiemy, że są te niby oznaczenia, prawda? Że to jest żywność, prawda, GMO i te wszystkie. Ale też włączymy telewizję, media, prawda? I przekonują nas, że to w sumie nic nie grozi, prawda? Nie, jest okej, jeśli chodzi o zdrowie. No ale ktoś na tym straci. Na pewno polski rolnik na tym nie zyska. Czyli przed tym też jako myślę, że i to, co już mówiliśmy też w telewizji, Kopa Kodżeka też podejmuje te działania, aby no, ograniczyć ten transfer tej żywności. Tutaj wiele aspektów po to pochodzi. Zdrowotny, finansowy, no i innej własnej konkurencyjności.
No tak, jeśli chodzi o, bo mówimy głównie o dzisiaj, jak reprezentować polskich rolników w Unii, no staramy się tutaj jako polskie organizacje robić to, co jest możliwe, wypracować wspólne stanowisko w ramach tutaj Światowej Organizacji Handlu. Mówimy również o tych porozumieniach międzynarodowych, dwustronnych, czy to ze Stanami, Kanadą, czy Mercosur, czy Ameryką Południową. Teraz się mówi już o Japonii, mówi się jeszcze o innych działaniach. No ale dzisiaj świat stoi przed poważnym wyzwaniem, dlatego że mówi się, że będzie niedługo nas na Ziemi około 9 miliardów ludzi, czyli trzeba będzie produkcji tej żywności. I pytanie jest, czy komuś zależy na tym, żebyśmy przestali produkować, jako my, rodzimi tutaj w gospodarstwach rodzinnych, ale przyjdzie za lat 3, 4, 5, ktoś będzie produkował za nas. a my staniemy się tylko najemnikami u kogoś.
Siłą roboczą.
Siłą roboczą. Ja tego się obawiam, że to jest jakiś plan, który się może okazać, że tą żywność wtedy będzie trzeba produkować. Ale konsumenci będą wtedy nie posiadali takiej dobrej jakości żywności, jak mają dzisiaj, zabezpieczoną w gospodarstwach rodzinnych, bo dzisiaj każdy szuka, gdzie tego świniaka kupić u kogoś, żeby zjeść takiego prawdziwego, hodowanego kurczaka, który był tam biegającego po podwórku u rolnika. Tego będzie szukał za niedługo. On będzie miał to fermową, wielkomasową produkcję, która będzie faszerowany i będzie miał złą jakość i wysoką cenę, bo wtedy będzie, nie będzie konkurencji tych rolników. Będzie musiał zapłacić to, co jest. My się tego obawiamy i dlatego mówimy, że trzeba w Europie bronić gospodarstw rodzinnych. I dobrze, że ONZ ogłosiło przyszłym rokiem, rokiem gospodarstw rodzinnych. Dobrze, że w innych krajach, takich jak Afryka, jak Azja, widzi się gospodarstwa rodzinne, bo tam miliardy ludzi pracuje w tych gospodarstwach. Oni widzą taką potrzebę. Oni nie chcą, żeby zlikwidować, tak jak na przykład w Indiach, zlikwidować do 5% zatrudnionych, gdzie 700 milionów ludzi żyje ze wsi. Kto widzi ten problem, że jest tak ogromne bezrobocie, że chce się przez tą właśnie technologię wyrzucić ludzi z zakładów pracy, z gospodarstw rodzinnych i gdzie ci ludzie mają pójść? Chyba, że chce się doprowadzić do kataklizmu. Ja, jako odpowiedzialny człowiek, mówię i przestrzegam. Trzeba postawić pewną tamę, żeby zabezpieczyć miejsca pracy dla ludzi, a gospodarstwa rodzinne mają szansę. Trzeba je usprawniać, trzeba dawać nowe technologie, ale nie wariować w tych wszystkich rzeczy, że wyrzucimy ludzi, że tylko ekonomia się opłaca, a człowiek się nie liczy. Człowiek jest podstawą, a drugą rzeczą ekonomia. Jeśli pracuję ja dla kolegi, kolega dla mnie, to my to robimy dla siebie i z tego się utrzymujemy. A nie może być tak, żebyśmy się stali niewolnikami dla kogoś, bo jego ekonomicznie to ma się opłacić. Stąd my mówimy w Europie gospodarstwa rodzinne, mówimy, że ziemia ma zostać u rolników i żadna farmeryzacja, która pozbawi nas pracy. A my nie pójdziemy do miasta, bo w mieście nie ma miejsc pracy.
Panowie, dzisiaj podejmujemy ten temat kopa Kodżeka w trosce o wspólny głos rolników i ich spółdzielni w Unii Europejskiej. Nasi goście, pan senator Jerzy Chruścikowski, przewodniczący MZZ Solidarność Rolnicy Indywidualni, wiceprezydent kopa i pan Antoni Skóra, członek Rady Krajowej NSZZ Solidarność Rolnicy Indywidualni. Już prawie za 20 minut, godzina 23. Zatem zapraszamy wszystkich naszych słuchaczy do włączenia się w nasze rozmowy. Przypomnę numery telefonów: Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56. Bezpłatne numery w telefonie w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200. Z zagranicy 48 56 i dwa numery 655 23 33 lub 655 23 66. pozostają nasze rozmowy niedokończone. Dzisiaj podejmujemy temat COPA COGECA w trosce o wspólny głos rolników i ich spółdzielni w Unii Europejskiej. Nasi goście, pan senator Jerzy Chruścikowski, wiceprezydent COPA i przewodniczący NSZZ Rolnicy Indywidualni Solidarność, pan Antoni Skóra, członek Rady Krajowej NSZZ Solidarność Rolnicy Indywidualni. I mamy już pierwszy telefon. Prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Właśnie słuchałem trochę wystąpień kolegów. Znam to troszeczkę, to życie. Powiem krótko, że niektórzy fruwają, sparafrazuję to, w balonie i nie mają pojęcia o rzeczywistości. Chciałem wrócić do lat 90. 95., gdzie rozgrywały się akurat najważniejsze rzeczy dramatyczne, gdzie sprzedawały kolejne rządy, szczególnie tu rok 97, koalicja AWS Unii Wolności, gdzie sprzedano w nocy, Kamela Sowińska sprzedawała cukrownię Kalisko-Konińskie, także zmarnowany został cały przemysł, praktycznie pozalewane kopalnie, telekomunikacja francuskiemu rządowi została sprzedana przy cichej aprobacie. Wtedy byłem w Krajowej Radzie Izb Rolniczych i dość często byłem na spotkaniach z ministrem rolnictwa, panem Kalinowskim, i mówiliśmy o wielu rzeczach, o wielu zagrożeniach, jednak to nic nie pomagało. Kiedyś wracałem też z Sejmu z doktorami habilitowanymi z Uniwersytetu Lubelskiego MCS-u, no to mówili mi wprost, proszę pana, mówią, ustawa kosztuje 3 miliony dolarów i prosta sprawa, gość bierze te 3 miliony, dzieli się, później zostaje mu 750 tysięcy, mówi, trochę za mało, trzeba było wziąć więcej. I tutaj ja mam coś takiego jeszcze, taki doskonały artykuł, jest opublikowany na łamach aferyprawa.eu i artykuł nazywa się Zapis rabowania Polski. Jest to tak syntetyczny materiał, jak poszczególne rządy rabowały Polskę. Ja powiem krótko. W 95 roku tam z kolegami strajkowaliśmy w Zamościu w Urzędzie Wojewódzkim. Pałowała nas policja i co z tego wyszło? Strajk przenieśli koledzy do Warszawy. No, jak to się mówi, na naszych plecach coś tam zrobili, jak widać dzisiaj kolega Chruścikowski jest wiceprezydentem, czy wiceprezydentem COPA i COGECA. I co z tego, kiedy my chcieliśmy w tamtym czasie coś zrobić, a nas po prostu w perfidny sposób ograno, służby nas ograły. Dzisiaj we Francji niemożliwe jest kupienie przez obcokrajowca ziemi, a w Polsce jest to możliwe. W 97 roku, no 2001 w Lubelskiej Izbie Rolniczej chcieliśmy zmontować ustawę o gospodarstwie rodzinnym. Koledzy się angażowali. Nie można było tego zrobić, bo nie było porozumienia. Byłem w trakcie opracowania ustawy o regulacji rynku cukru i przekształceniach własnościowych. Byłem desygnowany z ramienia Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych i brałem udział często w komisjach sejmowych i senackich. Kolega Chruścikowski był wtedy senatorem. I przypomnę tylko datę, to był bodajże 10 maja 2000 roku. Ja przyjechałem wtedy z posiedzenia Krajowej Rady z Olsztyna i mieliśmy tam po prostu taki dezyderat, kilka punktów na temat prywatyzacji, prawda, no, cukrowni i to, że chcieliśmy tam pewne rzeczy zapisać z pożytkiem dla rolników. Jednak kolega Chruścikowski tego nie przejął, tylko przyjęła to senator Stokarska. A dziwię się, dlaczego akurat, przecież to niby kolega i nie przyjął tego. Dziwi mnie to wszystko. Że księdza, jest to historia taka, że ograno nas, zostawiono nam w tej chwili tylko ziemię, zakłady sprzedane. I tak jak tutaj mówił kolega Jerzy w Hrubieszowie, tak, wyprano nam tak psychikę, że my w tej chwili sprzedamy za bezcen, kto zechce kupić. Ja powiem tylko tyle, że za 3 lata Unia Europejska załatwiła, że nie ma krowy na wsi, prawda? Jeżdżą tylko kosiarki, albo są pchane przez kosiarki takie spalinowe, małe. A kiedyś w każdym gospodarstwie była krowa, tak zwana krowa żywicielka. Była jedna, dwie czy trzy. I jakoś to wszystko funkcjonowało. Teraz wielka globalizacja. Krótko powiem, Mason myśli, jak nas ograć. Przecież Unia to jest przecież konglomerat wzięty z czerwonej sowieckiej, jak to się mówi, całej nomenklatury. Przecież tam są nie sekretarze, tylko jak to się mówi, którzy zajmują się poszczególnymi grupami. Ja mógłbym wiele rzeczy więcej powiedzieć, ale naprawdę nasza krwawica poszła na marne. Krew przelana przez pokolenia naszych ojców, dziadów, zmarnowała się przez takie frajer załatwienie sprawy. Ktoś kogoś po prostu kupił. I tyle. To jest taka prawda.
Dziękujemy za ten
głos. Bolesna zresztą.
Pozdrawiam, panie Bolesławie. Dziękuję panu za włączenie się w naszą dyskusję, za swoje zdanie i tą ocenę. Panowie?
No, pozdrawiamy cię, Bolek, tutaj ze studia. Znamy się od lat i współpracujemy od wielu lat, także znamy te problemy wspólnie. I jeśli chodzi, no to sam powiedziałeś jakby definicję tego, że wyprano mózgi. To właśnie jest najtrudniejszy problem. Ale próbowano naszym przodkom też wyprać mózgi nieraz. Ja myślę, że tak, póki mamy możliwość, a jeszcze jest część ludzi w narodzie, która myśli, która ma jeszcze w sobie werwę bronienia tego, to póki nie straciliśmy tej polskiej ziemi, to ją brońmy. Nie bądźmy już tacy, że już wszystko stracone. Ja uważam, że gdyby nasi przodkowie zgodzili się na tą tak zwaną scalenia ziemi, bo to były scalenia ziemi, tak zwane spółdzielnie, PGR-y, co tworzono. Gdyby to porobiono wtedy, to nie byłoby nawet rewolucji, można powiedzieć, z Polski, bo tylko chłop utrzymał ziemię w Polsce i jeszcze do tego tak zwani drobni przetwórcy, wtedy rzemieślnicy, którzy czuli własność, to Polskę trzymało. I dzisiaj to samo mówimy. My, rolnicy i ci, którzy chcą być przedsiębiorcami drobnymi, mają szansę zmienić Polskę. I musimy to zrobić, my. I musimy wymagać na politykach, bo to, co powiedziałeś, cóż z tego, że udało nam się w 2000 roku załatwić ustawę, zrobiliśmy ustawę o Krajowej Spółce Cukrowej. Jeżeli SLD nie wprowadziło w życie, tylko sprzedawało następne cukrownie, przecież spółkom zagranicznym, śląską spółkę, inne. Jeżeli my dzisiaj już trzeci raz podchodzimy do tego, żeby kupić akcje tego koncernu, którego wymyśliliśmy, uchwaliliśmy, zrobiliśmy i dzisiaj dalej ten rząd przejmuje majątek, bo zabrał ponad, no jak liczą koledzy, prawie miliard złotych oskubał rolników, zabierając dywidendę w najlepszych czasach i nawet zaliczkowo. No ten rząd po prostu robi grabież. Zamiast nam oddać Krajową Spółkę Cukrową, gdzie myśmy chcieli kupić tą spółkę i dzisiaj chcą rolnicy kupić, chcą być właścicielami cukrowni, to stanie się w końcu tak, że ten kapitał zachodni, który kiedyś podzielił i wiedzieliśmy o tym, że przejmie koncern jeden czy drugi zachodni nasze cukrownie i oni na to czekają. I pytanie, czy rząd chce do tego doprowadzić, żebyśmy my nawet nie byli właścicielami tego, co żeśmy sobie uchwalili, że spółka krajowa cukrowa jest tylko dla pracowników i głównie dla rolników. I tego żądamy i chcemy pokazać na przykładzie krajowej spółki, że można odbudować przemysł swój, mieć swój przemysł przetwórczy i można spółdzielczy to robić. Tylko gdyby nasi przodkowie załamali się, to my byśmy tu dzisiaj nie mieli nic do powiedzenia. Musimy to, co oni nam wpoili, dalej pielęgnować i realizować.
I odbierzmy kolejny telefon. Prosimy bardzo. Halo.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja dzwonię z Wielkopolski, chociaż
pana
zawsze
imię?
Się
imię?
Przedstawiam imieniem i nazwiskiem. Taką mam zasadę. Józef Juszkiewicz, szef Wielkopolskiej Samoobrony.
Witamy.
Mógłbym rozpocząć że psy szczekają, karawana idzie dalej. To znaczy my właśnie, jak pan senator, moja skromna osoba też i nasi działacze z Wielkopolski, no ale rząd nadal robi swoje. Także ja obserwuję tutaj też chłopów wielkopolskich. Oni są w zasadzie zrezygnowani. Walczą o egzystencję. Nawet mogę powiedzieć, jak jechaliśmy na protest też 14 września, uczestniczyliśmy, no to wielu właśnie rolników już zrezygnowanych. A po co? A co to da? Prawda? I tak dalej. Ja mam jedynie takie stwierdzenia. No cóż, pan senator cały czas też mówi to, co i my mówimy, tylko że panowie, no do diabła nas nie ma w Sejmie, jeśli chodzi o samoobronę. No i właśnie na was, na opozycji spoczywa ta cała, prawda, działalność, tylko widzę, że rzeczywiście albo nieskuteczni, albo rzeczywiście rząd czy większość olewa. Tutaj możemy sobie dużo powiedzieć na temat naszych sąsiadów, kolegów, rolników, mam na myśli PSL. No cóż, to jest dziwna formacja. Myśmy w tym roku 17 lutego czcili w Wielkopolsce dziesięciolecie protestów i strajków w 2003 roku pod przywództwem samoobrony. No i cóż z tego, że wtedy również podjęto decyzję nie tyle bicia nas rolników na blokadach w Wielkopolsce, ba nawet ktoś wydał rozkaz wysłania a la ZOMO, którzy bili, a na końcu strzelali do nas, do rolników. No i właśnie na to dziesięciolecie raptem zjechało 17 lutego iluś, tylu nie widziałem, posłów, senatorów, europosłów, nie wspomnę już o starostach, wójtach, burmistrzach, wszyscy z kwiatkami, prawda, i tak dalej. No przecież to wywoływało przynajmniej u nas, jeśli chodzi o nas, biorących udział członków samoobrony, takie dziwne uczucie, prawda. No a wtedy, w 2003 roku, współrządziło SLD z PSL-em. A więc, no cóż, dalej izby rolnicze. No przecież w Wielkopolsce i jak w pozostałych województwach tylko 3-4% niecało poszło rolników głosować na kandydatów do izb rolniczych. Nie wiem, ta ordynacja wyborcza jest niewłaściwa, bo przecież tak niskim frekwencją powinna być nawet nieważna. No trudno mi powiedzieć, panie senatorze, że nie tylko pan wzywał w roku tym referendum do Unii. Samoobrona też tak samo, prawda, na wszystkich spotkaniach, przynajmniej mogę mówić również o Wielkopolsce, mówiliśmy, że na tych warunkach to absolutnie nie wstąpienia. No i cóż, mamy to, co mamy. Cóż, że protestujemy, cóż, że panie senatorze, bo my nie mamy możliwości takiego rozgłoszenia, że 4 lutego odbyło się spotkanie naszej piątki, takiej przewodniczących wojewódzkich komitetów protestacyjnych przeciwko sprzedaży ziemi, w cudzysłowie wiemy komu, u pana ministra Kalemby z jego zastępczynią, wspomniany tu już dzisiaj był też i Abramowicz, Zbigniew i inni, cała tam kolekcja, 14 osób, pani Zwolińska, od 15 do 20 przy współudziale pana Leszka Świętowskiego, prezesa Centrali Agencji Nieruchomości Rolnych, przewentylowaliśmy wszystkie tematy, te, które dzisiaj pan senator też mówił. I co z tego? I co z tego?
Dziękuję.
Także moi mili panowie, narzekanie to już powoli nic nie da, bo po prostu oni i tak robią swoje.
Pani Józefie.
Oni i tak robią swoje. I jeszcze zakończę to tym. Psy szczekają, karawana idzie dalej. Ja nie wiem, jakie trzeba podjąć działania i kroki. Nieraz już też występowałem ileś razy w telewizji Trwam, w Radiu Maryja, te właśnie tematy nagłaśniając. A problemów jest multum. Panie senatorze, ja osobiście jedyny w Polsce, jest nawet zdanie pisma z resortu, wojuję z tymi wszystkimi, co oszukali rolników i nie zapłacili za sprzedane produkty rolne. Przecież to jest skandal, prawda, co się w tym zakresie dzieje. Wyroki sądowe, karne, uniewinniające tych właśnie osobników. I wiele innych by można było mówić, nie chcę zanudzać, prawda, ale no po prostu czasami brak sił.
Dziękujemy panie Józefie, pozdrawiamy pana bardzo serdecznie.
Panie Józefie, no mamy chyba wiele wspólnego, mówiąc o tym, że walczymy, ale ja bym powiedział, ducha nie gaśmy, bo inni już tylko czekają na to, że wyprali nam mózgi, i została nas niewielu, ale gdybyśmy tak myśleli w roku 81, że już nas spacyfikowano, że naszych kolegów powsadzano, internowano, że już się nie odrodzi Solidarność, to byśmy po prostu byli ludźmi małej wiary. Ale myśmy wtedy nie umarli, jak można powiedzieć. W opozycji działali, chociaż nie wolno było działać. I co robiliśmy w opozycji, jako w tamtym trudnym czasie? Szkoliliśmy się, robiliśmy duszpasterstwo rolników, bo nie można było inaczej działać. I dzisiaj przychodzi podobny czas, że się trzeba organizować, trzeba się szkolić wzajemnie, poznawać tajniki tego, co jest i dobrze przeciwnika rozpoznać, bo przeciwnik jest w różnych miejscach. To nie jest jeden tylko, bo my mamy z różnych stron przeciwników. I trzeba wspólnie podejmować. Ta władza, która jest, ja się po niej nie spodziewam, że ona zrobi wiele. Ja żądam od niej, jak i pan i wielu innych, żeby oni to zrobili. Ale to trzeba, żeby społeczeństwo powiedziało tej władzy dość i żeby społeczeństwo, jak przyjdzie czas wyborów, powiedziało to, czego my oczekujemy i chcemy zrealizować. Wtedy jest szansa, że te rzeczy, które dzisiaj mówimy, będą realizowane. A to, że my opozycja, proszę zobaczyć. Kolega Jurgiel 6 godzin argumentów wykładał w Sejmie, punkt po punkcie pokazując, ile bałaganu zostało zrobione, nie wykonano, ile obietnic i dalej nierealizacji. Próba odwołania ministra. No może nieskuteczna, ktoś powie, ale kiedyś tą debatę trzeba było w Sejmie wywołać i my te debaty wywołujemy i uświadamiamy społeczeństwo. Nasza rola jest uświadomić, szkolić się nawzajem, przygotowywać do przejęcia władzy przez ludzi odpowiedzialnych, którzy będą czuli się Polakami. Jak najlepiej jeszcze, żeby byli to ludzie o naszej przekonaniach i wierze, którzy będą robili to zgodnie z jak my mówimy, politycy, zgodnie ze społeczną nauką Kościoła, która i prawdzie, jak to Jurgiel powiedział, cytując słowa Witosa, który przypomniał ministrowi, że mówmy prawdę i dochodźmy prawdy, a nie lejmy wodę. My mówimy prawdę i chcemy dojść tej prawdy, uświadajmy ludzi, bo jak my zaprzestaniemy, to nie będzie już komu działać. Dlatego mamy obowiązek my jako ludzie, przedstawiciele wybrani przez swoich przedstawicieli, delegatów na swoich zjazdach, żeby reprezentować tych rolników. A resztę mówimy do swoich delegatów, do swoich rolników. Koledzy, wspólnie działajmy. Są nas jeszcze grube miliony. Jeszcze nas są miliony. Możemy to zmienić.
I mamy kolejny telefon. Prosimy. Halo.
Niech będzie uchwalony z Chrystus i Maria Latkę-Dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni słuchacz ze Świętokrzyskiego, konkretnie z diecezji sądomierskiej.
Witamy.
Ja się przysłuchuję tej rozmowie panów i uważam po prostu, że ten rząd to nie jest rządem polskim i on nie tylko dla dobra Polski nic nie robi, a dla rolników to już w ogóle nie robi nic dobrego. I ja uważam, że narodowi trzeba by dać taki przykład Izraela i Palestyny. Jak właśnie Izrael zrobił z Palestyńczykami, bo no wiadomo, że przed wojną była Palestyna, nie było Izraela. Bo jeszcze przecież ze Związku Sowieckiego Anders wyprowadzał przez Palestynę i tam przez Bliski Wschód naszych Polaków. Była Palestyna. I po prostu Palestyńczycy sobie zlekceważyli, pozwolili sobie wykupić ziemię Izraelczykom, no i oni teraz budują osiedla na ziemi wykupionej, a Palestyńczycy są niewolnikami. I to samo może się dziać i u nas, tak jak ten pan poprzedni mówił, że na Lubelskim kobieta chce byle komu sprzedać ziemię. I tak się może w Polsce u nas stać, że my będziemy po prostu niewolnikami, wyrobnikami obcych ludzi, obcego kapitału. No, prosiłbym o ustosunkowanie się.
Dziękujemy panu.
Do tej mojej sugestii.
Pozdrawiamy pana i dziękujemy za telefon.
Dziękujemy panu. Diagnozę chyba mamy podobną i myślę, że tu nie różnimy się w tym. Ja tylko się boję jednej rzeczy, jak mi kiedyś koledzy powiedzieli tak, słuchajcie, no, my starzy, doświadczeni weterani z AK, pamiętajcie jednej rzeczy, że jeśli nam siłą zabiorą ziemię, mamy prawo ją odebrać, ale jak ją sprzedamy, nie mamy prawa odebrać. Pamiętajcie to, mówi stary akowiec. Myśmy walczyli, odbierali ziemię, ale wy nie odbierzecie, jak sprzedacie. Dlatego ja przestrzegam słowa, cytuję starego akowca, który mówił. Dlatego tak ważną sprawą jest i nie lekceważymy tego. I proszę zwrócić uwagę, które organizacje dzisiaj rolnicze protestują, czy izby próbują, nie mają prawa do protestowania. Które? Głównie Solidarność protestuje, rolników indywidualnych, Samoobrona wspiera, resztę organizacji branżowych, powiem, bardzo dużo ich jest, pilnuje branżowych interesów i myśli, że będzie miała interesy z branżami. A ja kolegom branżowcom mówię, pilnujmy polskiej ziemi, polskich warsztatów, a nie pchajmy się w układ, że przyjdą GMO, że przyjdą inne rzeczy, nowe technologie i was załatwią. Załatwią, ale nie dla was. Szybko was wykupią i nie będziecie mieli nic do powiedzenia. Dlatego ci branżowcy, którzy tak chcą bronić tych warsztatów pracy, niech zobaczą, że związki syndykalne, bo my jesteśmy związkiem syndykalnym, mówimy, widzimy to szerzej. Nie kłócimy się między sobą o to, czy masz więcej mieć za zboże, czy masz więcej mieć za żywiec wieprzowy. My mówimy, że wspólnie dochodzimy do tego. To jest szersze widzenie. Po pierwsze, ziemia, ojczyzna, wartości, a ekonomia jest nie zawsze najważniejsza, jak powtarzam. Człowiek drugiemu człowiekowi musi służyć i patrzeć, żeby miał warsztat pracy, a nie był bezrobotnym.
Mamy kolejny telefon. Prosimy bardzo. Halo.
Jak będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Pozdrawiam ojca prowadzącego i pana senatora. W jednym zdaniu się przedstawię. Nazywam się Julian Mąka. W 1980 roku w sierpniu pracowałem na Politechnice Wrocławskiej, a aktualnie jestem w okolicach Nowego Sącza na Ojcowiźnie, od 12 lat bezrobotny. I oczywiście powiem tak, zajmowałem się, że tak powiem, działalnością w Solidarności Robotniczej, ale również potem po 1989 roku w Solidarności Rolniczej. No i postaram się powiedzieć tylko fakty pewne. W 1991 roku udało mi się założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, żeby budować prywatną przetwórnię mleka. No, program bez przerwy, mamy program ze strony Ministerstwa Rolnictwa wspierający w cudzysłowie rozwój wsi. No niestety inwestycja nadal, że tak powiem, nie ruszyła, bo zostaliśmy na etapie przygotowań papierowych, bo nikt z chłopów nie ma 500 tysięcy złotych w kieszeni aktualnie. No to jest jedna rzecz. Następna sprawa, uważam, ważna. Faktem, ja to tak uważam, bo mam duże doświadczenia w pracach w obwodowych komisjach wyborczych podczas wyborów. No i ja twierdzę tak, do najbliższych wyborów, zarówno samorządowych, jak i wyborów do Sejmu, musimy się przygotować w sposób zorganizowany i to dosłownie w najszerzej pojętym, że tak powiem, zdaniu, od samego poziomu komisji obwodowych, bo moje zdanie jest takie, po tych 20 iluś latach twierdzę, że tylko dwa razy mieliśmy uczciwie przeprowadzone wybory. W 4 czerwca 1989 roku i gdy za pierwszym razem kandydował na prezydenta Lech Wałęsa, ponieważ wtedy Solidarność pilnowała wyborów, a twierdzę i jestem o tym przekonany i że tak powiem nawet składałem pewne protesty wyborcze do sądu, gdzie uważam, że nawet w skali kraju mogą być wybory fałszowane, także koniecznie trzeba się przygotować do wyborów, do obsadzenia obwodowych komisji wyborczych i to nie poprzez mężów zaufania, ale poprzez członków w komisjach wyborczych. W zasadzie to wszystko tak szybko.
Dziękujemy Panie Julianie, pozdrawiamy Pana, za Pana głos również.
No, dziękujemy Panie Józefie, no rzeczywiście rzeczywistość jest Julianie. Trudna.
I... Pan Julian.
Przepraszam Panie Julianie, bo źle zapisałem sobie. Mąka, rozumiem, tak? Rzeczywistość jest trudna i my musimy z nią borykać i tu Pana diagnoza jest słuszna, muszę to potwierdzić. Sam byłem wtedy mężem zaufania w 1989 roku. Później wielokrotnie byłem w różnych komisjach wyborczych, w różnych wyborach, ale pamiętam ten entuzjazm nasz Solidarności, tak zwanych komitetów obywatelskich powstających później, że my to robimy rzeczywiście dla ojczyzny i zgodnie z duchem w prawdzie. My nie chcemy fałszowania, nikt z nas nie myślał o żadnym fałszowaniu, tylko sprawdzić, policzyć i tak dalej. I dzisiaj mamy obawy, tak jak Pan też również. Ja byłem kiedyś, tak powiem, mężem zaufania w wojewódzkiej komisji, która sprawdzała wyniki. I proszę ja pana, stwierdziłem, że nie tylko na etapie głosowania robionego w komisji obwodowej, ale w wojewódzkich komisjach, gdzie wprowadzano dane do komputera, potrafią fałszować. Czyli to jest dalszy etap jeszcze, czy ta cyfryzacja, która się tak ładnie wkrada, i liczenie tych głosów, niektórzy mówią na jakich jeszcze
serwerach
i tak dalej, jak to wszystko wygląda, dlatego no, trzeba wszędzie być dzisiaj i przeszkolonym, przygotowanym, żeby nie tylko dać się dopilnować na miejscu, bo to jest ważne, ale również i dalej. To jest cały element. A jeśli teraz jeszcze się proponuje głosowania i to próbuje się jeszcze zmienić ordynację, żeby to było korespondencyjne, no to ja już się w ogóle zaczynam obawiać na temat tajności głosowania i na temat rzeczywistości, kto to liczy i jak wysyła. Więc to są następne obawy. No, ktoś tak kiedyś powiedział, że raz zdobytej władzy się nie odda i ja no, nie śmiem tutaj mówić i porównywać, ale powiem szczerze, że to wygląda na to, że ktoś sobie tak uzurpuje tą władzę, że mówi, że trzecią kadencję pewnie będzie dalej rządził i że społeczeństwo, chociaż nieważne kto głosuje, ważne kto liczy. No. Te metody znamy z historii i dlatego musimy obudzić społeczeństwo i nie mówić tak, aha, nie pójdę na męża zaufania, bo jeśli pójdzie nas trzech czy czterech mężów zaufania, to ja pamiętam jak siedziałem, jak sprawdzałem, jak kazałem wpisywać uwagi, bo tam można wpisać uwagi męża zaufania, jakie się ma wątpliwości i tak dalej. Trzeba to zrobić, trzeba być odważnym i ludzi dzisiaj trzeba takich, którzy byliby mężami zaufania i nie mówić, jak to mówią, bo nie płacą mi pieniędzy za to, że nie jestem w komisji, bo tam dostaję dietę, a ja za darmo. Albo mi jest droga ojczyzna, tak jak żeśmy robili to w 89 roku, to wtedy zmienimy rzeczywistość Polski. I jak nie będzie mi droga ojczyzna, tylko będzie mi, bo mi zapłacą za to, to nie jest to robotnik najemny. My musimy być patriotami i pokazać, że Polska należy do patriotów, do Polaków.
I mamy kolejny telefon. Prosimy bardzo. Halo.
Słuchaj, Spabianic.
Witamy pana.
Ja potwierdzam to, bo też byłem już ponad 10 razy mężem zaufania i stwierdziłem, że my nie przegrywamy przez to, że ktoś nas przegłosuje, tylko jesteśmy oszukiwani. Powtarzam, oszukiwani. Dalej, co my możemy zrobić? Bo każdy zadaje pytanie, co my możemy zrobić? Więc każdy patriota, każdy może znaleźć jednego człowieka, który nie chodzi do wyborów, po prostu go tak przekonać, żeby on, jak przyjdą te wybory, żeby to robił. I zwracam się do przedstawicieli PiS-u, że w terenie mają bardzo duże braki, nie ma kto działać, nie ma kto organizować i jak powtarzam, szukać mężów zaufania i tutaj trzeba przypilnować, bo kochani, przegramy, jeszcze raz sromotnie, jesteśmy oszukiwani. Moje wszystkie uwagi, spostrzeżenia, które zaobserwowałem przez tyle lat i to coraz, za każdym razem są coraz bardziej wymyślne. To wszystko dziękuję z Panem Bogiem.
Dziękujemy, pozdrawiamy z Panem Bogiem za Pana głos.
No, dziękuję za ten głos. No, potwierdza Pan to, co mówiłem wcześniej i koledzy tutaj przedmówcy. No, to jest rzecz, jak zmieniać rzeczywistość, bo rzeczywiście wybory zmieniają rzeczywistość. Pokazuje przykład warszawski, że można ludzi tak przekonać, żeby siedzieli w domu, że może prezydent i premier nawoływać, że nie idźcie na wybory, najlepiej pójść na grzyby albo w ogóle nie wziąć udziału. Więc to jest pokazywanie, jak można społeczeństwo odciągnąć od tego demokratycznego działania. No przykład warszawski wyraźnie mówi, że zabrakło takiej chęci, woli pójścia ludzi do tego, żeby powiedzieć, co chcą powiedzieć. I dziękujemy tym, co poszli do wyborów, do referendum poszli w Warszawie, bo dali z siebie, ten patriotyzm pokazali, ale musi większość społeczeństwa tego chcieć i większość społeczeństwa robić. Natomiast ja bym nie chciał, bo widzę, że schodzimy jakby na boczny tor tej chwili, tej naszej dyskusji. Chciałbym tutaj, żebyśmy przeszli do problemów tych naszych rolniczy, jak je rozwiązywać, bo można je rozwiązać na etapie demokracji, pokazując, że trzeba uczciwie przeprowadzić wybory i wygrać wybory i dać ludziom odpowiedzialnym patriotom za to, żeby rządzili tą Polską. I przykład jest to dobry na Węgrzech. Przecież przykład węgierski pokazał, że ten kraj, który był w takim kryzysie, przecież Węgry były w pożarnym kryzysie i Orban wyprowadza kraj, zmienia konstytucję, przyjmuje wartości katolickie, pokazuje, jak można zmieniać rzeczywistość, nie boi się tej Unii Europejskiej, tylko twardo walczy o swoje. I my, Polacy, musimy to samo zrobić, zmienić myślenie narodu, który ma w sobie, tylko się boi. Musimy się otworzyć do ludzi, spotykać się z ludźmi, jak to robimy i kontaktować się, żeby zmienić tą rzeczywistość na przykładzie choćby nawet Węgier, którzy potrafili to zrobić. I wierzmy, że jak uwierzymy w to, że jest to możliwe, to zrobimy to.
Dzisiaj rozmawiamy na temat tej troski wspólnej o głos rolników i spółdzielni w Unii Europejskiej przez właśnie COPA COGECA. Nasi goście, pan senator Jerzy Chruścikowski, przewodniczący NSZZ Solidarność Rolnicy Indywidualni, wiceprezydent COPA, również pan Antoni Skóra, członek Rady Krajowej NSZZ Solidarność Rolnicy Indywidualni. 14 minut po godzinie 23, jeszcze mamy parę minut, więc zachęcamy do telefonów, szczególnie właśnie dzisiaj o rolnictwie i o tym wszystkich problemach i też nadziejach, bo o tym nie możemy, myślę, zapomnieć, bo łatwo wpaść w tej nieraz ocenie trudnej rzeczywistości, która nas nie zawsze sprawia, że mamy uśmiech na twarzy, ale z drugiej strony przez konkretne działanie, przez reagowanie też myślę, warto byśmy myśleli o przyszłości, jak to zmienić, bo jak pozostaniemy na tym poziomie czy pułapie tego, co jest, co prawda, co nie wyszło, jeżeli się nie będziemy organizowali, nie chcieli się organizować, no to pozwolimy, że ziemia przepadnie i rolnictwo nie będzie konkurencyjne i nie będzie sprawiedliwie, prawda, dochodowe i wszystko kolejne te sytuacje, o których mówimy. Zatem za chwilę kolejne nasze telefony, kolejne nasze rozmowy. Radio Maria. Trwają nasze rozmowy niedokończone. Kopa Kodżeka w trosce o wspólny głos rolników i ich spółdzielni w Unii Europejskiej. Nasi goście, pan senator Jerzy Chruścikowski, pan Antoni Skóra. 16 minut, 17 minut po godzinie 23. Kolejny telefon. Prosimy bardzo. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Państwu. Zbyszek z Kanady.
Witamy, panie Zbigniew.
Ja dzwonię dlatego, że drugi raz właściwie w tym tygodniu słucham tych rozmów i tej dyskusji o Polsce, o tych wszystkich problemach i wychodzę i widzę jedną rzecz, że my w ogóle niczego się nie uczymy. Tyle lat powtarzamy to samo. Oszukują nas, oszukują i nie potrafimy się zorganizować, żeby położyć temu stop. Więc o czym my w ogóle dyskutujemy? Bronimy się, nasi rolnicy próbują się bronić, ale co z tego, jak PiS, widzę, że, nie wiem, albo jest nafeszerowany takimi turowskimi, albo nie wiem, obrona, samoobrona była dobrą organizacją rolniczą. Broniła, Leper był doskonały, nie podobał się wielu ludziom, bo to, bo tamto. Dzisiaj nie potrafimy przejąć władzy. Myśmy powinni się skupić tylko i wyłącznie na problemach tych, które nas otaczają, ale na tym, jak przejąć władzę. Bo to jest najważniejsza sprawa. Jak my tego nie zrobimy, moi panowie, to są daremne dyskusje, ja widzę. Takie dyskusje są daremne. To jest marnowanie ludzkiego wysiłku i czasu. Na wszystkie referenda, na wszystkie inne rzeczy. My po prostu musimy się zorganizować i przejąć władzę. O to tu chodzi. I przejąć władzę, ustawić takich ludzi, co w narodzie polskim nie ma mądrych ludzi, uczciwych, rzetelnych? Przecież to jest śmieszne, ja widzę. My nie dopuszczamy ludzi mądrych do przejęcia władzy. I to jest ten problem. Dlatego proszę się nad tym skupić i o tym podyskutować. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję, panie Zbigniewie, za pana głos. Z drugiej strony tak sobie myślę, żeby i władzę nawet przejąć, i to trzeba mieć pewną wiedzę i stanowić tak zwaną samoświadomość. No, ludzie nie mają świadomości w większości. No i to jest problem.
Panie senatorze. Panie Zbigniewie, to co pan powiedział, to jest końcówka, co trzeba zrobić, ale żeby to zrobić, trzeba dojść do tego. Jakimi metodami? No, tu było dyskusji powiedziane, wyprano mózgi, ludzie w to nie wierzą, oszukują, różne elementy mówiono, ale dzisiaj działa kapitał, który w całym świecie działa, to nie jest tylko Polska. To nie jesteśmy wybrani gdzieś tam jakimś tu na wyobcowanym kraju, że tylko my jesteśmy jacyś. To wszędzie to samo się dzieje. Tak zwany PR, dobrze wypaść, dobrze zrealizować, to wszystko wyprać tak najlepiej. I proszę zwrócić uwagę na jeden mechanizm, który działa. Wszyscy reklamują i każdy mówi, a ja już się nie dam nabrać na tą reklamę. A i tak idzie do sklepu i kupi to, co reklamują, bo spróbuje znowu nowego produktu i z nowego. Nabieramy się bez przerwy na jakieś marketingowe działania. Albo odciągną nas od czego. No szatan dzisiaj działa bardzo inteligentnie. Przecież walka z Kościołem, jaka dzisiaj jest, to przecież czy ją widzimy? Czy my tego nie widzimy, czy tego nie rozumiemy? My ludzie, Polska, która jest szansą, jak Ojciec Święty nam mówił. On nie mówił, że mamy iść ślepo do Unii Europejskiej. On mówi, że mamy być drugimi płucami. To on nas tutaj namawiał do tego, żebyśmy tą Unię Europejską zmieniali. I ja patrzę na Benedykta XVI, który to samo Polskę widział jak coś wielkiego, która daje nadzieję dla Europy. I my, Polacy, dajemy nadzieję na Europę. Ja spotykam się z wielu ludźmi. I my, ludzie katolicy, którzy jesteśmy w katolickim radiu, w Radiu Maryja, mamy głosić te wartości, bo to jest nasza siła. Jak my zapomniemy o tym, Polska zawsze była katolicka. Tylko pamiętajmy, że mamy być prawdziwymi katolikami, a nie tylko od niedzieli. Jeśli my będziemy to wykonywać zgodnie, jak powiedziałem na początku, cytując nawet tutaj dzisiaj Jurgiela, który zacytował jeszcze wcześniej Witosa, mówiąc, że mówmy prawdy i dochodźmy prawdy, ale w naszym przekonaniu, w naszej wierze. Jeżeli będziemy uczciwymi tutaj chrześcijanami, to nie będziemy krzywdy robić drugiemu. I to jest to zepsucie, które jest, też jest wśród nas. My musimy się odrodzić. I dzięki Radiu Maryja, dzięki telewizji Trwam, naszemu dziennikowi, tych dzieł wszystkich, którzy, czy uczelni, które kształci nowe pokolenia. My to musimy odrodzić. I ja dlatego mówię, że w 81 roku, gdyby Solidarność Rolników, Solidarność ustała, to by tego nie było odrodzenia. Myśmy się kształcili, spotykali, kontaktowali w podziemiu. Dzisiaj trzeba prawie podobnie, bo się ludzie boją w zakładach pracy obnażyć. Dzisiaj boją się przyznać, że należą do PiS-u. Dzisiaj się ludzie boją tego wszystkiego, więc trzeba to działać nawet metodami różnymi. Bo są zastraszeni profesorowie, wybitni ludzie się boją ujawnić, nie chcą pisać ekspertyz nawet, bo się boją swojego nazwiska dać. Więc my musimy to, powiem w inny sposób, odrodzić od ducha, od wewnątrz. Zgodnie z naszym nauczaniem Jana Pawła II, nie tylko szczyćmy się tym, że mamy wielkiego świętego, ale wykonujmy to, co nas nauczał. I przypomnijmy sobie, co zrobiliśmy w latach 89 i następnych latach. Nie przejąć władzy dla przejęcia władzy i być osądzony za to, żeśmy władzę przejęli. Władzę przejąć przygotowany. Prawo i Sprawiedliwość przygotowuje kadry, ludzi, chce przejąć rzetelnie władzę. Ale ludzie też muszą chcieć się włączyć. Ci najlepsi, nie bać się.
I mamy jeszcze jeden telefon. Prosimy bardzo, można, halo. Tak, już można.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Krystyna z Warszawy.
Witamy Pani Krystyno.
Zgadzam się, społeczeństwo, jeżeli to w ogóle można nazwać społeczeństwem, bo ja się często denerwuję. Ludzie nie myślą. Od mojego głosu nic nie zależy. Zależy właśnie, bo twój jeden głos, mój jeden głos to jest ileś głosów. Ale chciałam powiedzieć, jak było z referendum w Warszawie. Ja się zastanawiałam, jak oni mogą oszukać społeczeństwo, jak mogą przechytrzyć. No i znalazł się sposób. Przepraszam bardzo, jestem zdenerwowana. Mój mąż nie żyje od prawie półtora roku. A proszę sobie wyobrazić, że był na listach uprawnionych do głosowania. Ile takich było przez półtora roku nazwisk? Te listy powinny być teraz zweryfikowane, sprawdzone, bo ja rozmawiałam z ludźmi, bo ja byłam tym zbulwersowana i no w ogóle nie mówiąc, że było mi, byłam wstrząśnięta tym. I rozmawiałam z ludźmi, okazuje się, że masa takich jest przypadków, gdzie były osoby, które nie żyją. No niestety, zmarły nie wstanie i nie pójdzie. Mój mąż, jak był już bardzo chory, myśmy chodzili na wszystkie głosowania. Wyczekiwaliśmy, kiedy może wyjść z domu, żeby dojść do punktu naszego. Ja powiedziałam, on na ostatnich nogach by poszedł, żeby zagłosować, żeby panią Gronkiewicz pozbawić tego fotela. A ona się cieszy, ona się cieszy. Niech ona się teraz modli za tych wszystkich zmarłych, którzy jej przysporzyli zwycięstwa. Bo dzięki takim, a ile młodzieży wyjechało, są na listach, a wyjechało za pracą i miało prawo do głosowania, ale niestety przecież nie przyjadą z powrotem. Także wcale to nie jest uczciwe zwycięstwo. No przepraszam, bo się zdenerwowałam.
Dziękujemy Pani
bardzo.
Krystyno, pozdrawiamy.
Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem.
Dziękujemy Pani za telefon. Chociaż przykro, że o takich rzeczach trzeba mówić, że tak się człowiek spotyka z taką rzeczywistością. Podsumujmy ten nasz temat, bo no oczywiście telefony, dziękujemy za każdy telefon, który był. Trochę może odeszliśmy od tematu, ale też trochę w tym, co ważne, też byliśmy w trosce o przyszłość naszej ojczyzny, o rolnictwo. Temat, jaki podjęliśmy, COPA COGECA, o trosce o wspólny głos rolników, ich spółdzielni w Unii Europejskiej. Nasi goście dzisiaj pan senator Jerzy Chruścikowski, wiceprezydent COPA i przewodniczący NSZZ Solidarność Rolnicy Indywidualni i pan Antoni Skóra, członek Rady Krajowej NSZZ Solidarność Rolnicy Indywidualni. I zaczynamy od pana Antoniego.
No proszę ojca, podsumowując dzisiejszą rozmowę na temat właśnie COPA COGECA, myślę, że też no, wynikły nam i inne troszeczkę wątki, które równie są ważne jak te sprawy związane, o których mówiliśmy na początku. Trzeba wykorzystywać możliwości, jakie dzisiaj nam akurat przynosi między innymi wybór pana senatora na wiceprezydenta. Trzeba to wykorzystywać, trzeba po prostu szukać rozwiązań właściwych dla polskiego rolnictwa, dla nas, dla rolników, tam wszędzie, gdzie się da. Trzeba po prostu deptać te ścieżki tam wśród tych związkowców w Unii Europejskiej, aby wytwarzać ten lobbying, który jest nam potrzebny, żeby nasz los poprawić. Rozmawialiśmy tutaj dzisiaj o handlu, rozmawialiśmy o przetwórczości, rozmawialiśmy o tym, że tego nie mamy, że z tego powodu cierpimy, że to nam się nie pozwala rozwijać, obniża po prostu nasze dochody. Tak jest i tu wykorzystując doświadczenie organizacji europejskich, wykorzystując ich wiedzę, wykorzystując ich możliwości, możemy cokolwiek zrobić. Tylko po prostu trzeba jest wspólnego działania. Nie tylko jednego człowieka, nie tylko jednej organizacji, ale wszystkich, którym leży na sercu dobro naszego polskiego rolnictwa, w ogóle naszego narodu. Tutaj też chciałbym się odnieść do ostatniego głosu, jaki padł z Warszawy. Droga pani, no współczuć można tylko tej sytuacji, która się tam po prostu wydarzyła, ale cóż tu narzekać na szarych ludzi? Jeżeli chodzi o referendum, to odpowiedni przykład dał nasz pan prezydent, odpowiedni przykład dał nasz pan premier. Tu już chyba nie trzeba więcej nic mówić. Dziękuję.
Pan Antoni Skóra, członek Rady Krajowej, NSZZ Solidarność, Rolnicy Indywidualni, no i pan senator Jerzy Chruścikowski.
No, dziękuję za ten program, ojcze, tutaj, że doszło do niego i co prawda nie mogłem być wcześniej, już nawet miałem być wcześniej na tym programie, ale te moje jakby obowiązki nie pozwalały wcześniej, bo miałem zaproszenie przez ojca Benedykta, nawet dziękuję ojcu Benedyktowi za to, że podjął takie wyzwanie tutaj dla mnie, żeby być i przekazać. I chciałbym tutaj powiedzieć tak, kolega tutaj już wspomniał, wspólnie razem musimy osiągać nasze cele. Jednym z celów jest między innymi dobra organizacja rolników. RI Solidarność otwiera się i cały czas nawołuje do naszych kolegów, związkowców, żeby się organizowali, nawołuje, żeby nowi się zapisywali. Ci, co są już weterani, bo dużo mamy weteranów też, rolników, którzy już mają po 30 lat działalności i mniej, i więcej, i którzy już odchodzą, musimy pamiętać i mamy też dużo i pogrzebów i tutaj wspominamy wiele osób. Dziękuję im za tą pracę, ale my, którzy kontynuujemy, nie możemy stanąć na laurach. My nie możemy powiedzieć tak, że ta praca naszych działaczy została zmarnowana. My musimy podejmować to wyzwanie dla przyszłości nas, dla przyszłości naszych dzieci i wnuków. To jest nasz patriotyczny obowiązek. Dlatego my chcemy kontynuować tą pracę i ja, skoro zostałem wybrany tutaj do organizacji Kopa Kodrzeka, będę chciał w miarę możliwości swoich sił i wsparcia naszych kolegów, żebyśmy to realizowali. Ale realizacja musi być też widziana ze strony rządowej. I tych czynników, które za to odpowiadają, powtarzam, to są trzy podstawowe czynniki. Jest to Komisja Unii Europejskiej, jest to Rada, jest to Parlament i Parlamenty Narodowe. Oprócz tego inne organizacje, które wyrażają swoje opinie na te działania. Jeśli ma być Europa, to Europa musi się opierać w prawdzie. Europa musi się opierać na wartościach, na uczciwości. I Europa musi też wprowadzać takie działania, które widzi również broniąc interesów Europy w całym globalnym świecie. Nie może też sprzedawać się, jak to czasami wydaje się, na otwarcie rynków i tylko mówić, że my musimy otwierać się, nie pilnując własnego rolnictwa europejskiego. Więc to są ważne wyzwania dla związków, organizacji rolniczych, że musimy pilnować naszego rolnictwa europejskiego, a my Polacy, szczególnie w Polsce, abyśmy mieli konkurencyjność, abyśmy mogli funkcjonować, aby dać szansę, żeby nasze dzieci chciały gospodarować na naszej ojcowiźnie. Bo to jest przekaz naszych wartości, naszego przywiązania i do wiary. Przekazujemy to z wiarą. I liczymy na to, że my narzekamy, często mówimy na jakąś młodzież, która jest, ta młodzież może jest trudna, ale jest wspaniała i liczymy, że ta wspaniała młodzież przejmie nasze tradycje i Polska będzie Polską. i my będziemy gospodarzami we własnym kraju i nie możemy tego zmarnować. Dlatego apeluję z tego miejsca, abyśmy rzeczywiście pamiętali, że decyzje się w pewnym momencie podejmuje. Kiedy przychodzą wybory, trzeba podjąć decyzję. Jak się nie podjęło decyzji, nie chodzi się na wybory, to się jest winowajcą też tego, co się dzieje. Pamiętajcie, nie chodząc na wybory, jesteście też winowajcami, bo dopuszczacie do takiego działania, żeby tak się działo, jak niektórym zależy. Stąd wybierzcie odpowiednich ludzi, którzy będą, jak przyjdzie czas wyborów. I w ten sposób zmienicie rzeczywistość na wasze oczekiwania. Jeżeli cię bierni, to niestety ci, którzy mają dzisiaj pieniądze, ci, którzy mają dobry marketing polityczny, będą robić dobry PR, będą wygrywać. A mają wygrywać ludzie, którzy mają wiarę, nadzieję i w sercach ojczyznę.
Kopa Korzeka w trosce o wspólny głos rolników i spółdzielni w Unii Europejskiej. Pan senator Jerzy Chruścichowski. Dziękuję panie senatorze. Dziękuję. Pan Antoni Skurka, członek Rady Krajowej NSZ Solidarność Rolnicy Indywidualni. Dziękujemy panom za obecność.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Bóg zapłać. Dziękujemy wszystkim za telefony. I za chwilę już czas na kompletę.